8.35, teraz czas na bardzo ważną rozmowę, bo dotyczącą rzeczy najważniejszych. Przy telefonie ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika katolickiego. Idziemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, kłaniam się Państwu.
Jak przeżywać Wielki Post w czasie pandemii?
Proszę Państwa, chyba dokładnie tak. Ja staram się to mówić choćby w rekolekcjach teraz, że pierwsza sprawa to jest ten czas, o którym mówił Chrystus. Przyjdzie czas, kiedy zabiorą wam Pana Młodego, wtedy będą pościć. Ten post musimy przeżyć dużo poważniej niż poprzednie posty, zarówno ze względów religijnych. Jeżeli naprawdę wierzymy, że wszystko jest w rękach Boga, to rzućmy wszystko na szale przed Nim. Druga sprawa, ten post ma również znaczenie ze względów czysto społecznych i socjologicznych. Nie oszukujmy się. Standard życia, konsumpcji w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. W najbliższym czasie musi się obniżyć, czy tego chcemy, czy nie. To nie tylko ze względu na zamknięcie granic, ale również ze względu na zubożenie społeczeństwa, którego trzeba się będzie spodziewać, ze względu na upadłość wielu zakładów pracy, których też trzeba się spodziewać. Wobec tego naprawdę im bardziej będziemy solidarni w pewnym poskramianiu siebie w rozmaitych swoich rządach, w swojej konsumpcji, także w takiej konsumpcji, nie wiem, że ja muszę gdzieś iść, muszę gdzieś pojechać, muszę się kimś spotkać. Im bardziej będziemy tutaj podściągliwi, tym lepiej dla nas wszystkich. A rzeczywiście, kto wierzy w Boga. Tutaj apeluję także do księży, o to, o co apelował episkopat. Między ołtarzem a kapłanem, a przed świątkiem niech płaczą kapłani, słudzy pańscy, mówiąc przebacz Panie, przebacz ludowi swemu. Naprawdę jest konieczność nawrócenia i to nie jest wezwanie czysto liturgiczne. To jest wyzwanie, które ma charakter wręcz ostateczny.
Proszę księdza, kwestia techniczna. Była szeroka dyskusja co do mszy w ostatnią niedzielę, czy odprawiać, czy nie odprawiać. Takie były głosy, czy uczestniczyć, czy nie uczestniczyć. Taka też się dyskusja pojawiła. Pewnie większość wiernych została w domu, oglądała mszę albo słuchała w radiu, albo oglądała w telewizji. Da się w pełni przeżyć mszę świętą poprzez media?
Proszę Państwa, rzeczywiście wiele osób zrezygnowało z pójścia na mszę świętą. Była do tego dyspensa i mieli do tego pełne prawo. Zresztą, no, jeżeli może w kościele uczestniczyć 50 osób we mszy świętej, to rozumiem, że czasami była to nawet kwestia pewnego wyrzeczenia ze strony wiernych, żeby ustąpić te miejsca innym, może bardziej potrzebującym, może chcącym się wyspowiadać w tym czasie, może chcącym się nawrócić w tym czasie, szczególnie potrzebującym tego nawrócenia. Natomiast nikt nie upoważniał księży w większości diecezji, może z wyjątkiem jednej, do tego, żeby zamknąć kościoły i nie odprawić mszy świętej. To nie o to chodziło. Modlitwa ma nie ustawać, a wierni mają się jednoczyć z tym, co się dzieje w świątyniach i na ołtarzach za pośrednictwem mediów. Chodzi o taką sprawę, że postarajmy się w tym czasie, jeżeli korzystamy z transmisji mszy świętej radiowej. Tak szczerze, ja bardziej zachęcam do mszy świętej radiowej, niżeli telewizyjnej. Ona mnie rozpasza. Natomiast jeżeli jesteśmy w domu i słuchamy tej mszy świętej radiowej, poczujmy się tak, jak czasami może nam się zdarzyło, kiedy byliśmy w wiejskim kościółku na wakacjach, no i okazało się, że nie weszliśmy do kościoła i tylko słychać było mszę świętą przez megafony na zewnątrz. Tym razem nie przez megafony, tylko droga transmisji się zmienia. Ale nie idziemy nam też na tę mszę świętą nie dlatego, że nie chcemy. W nas jest głębokie pragnienie pójścia na tę mszę świętą. Natomiast po prostu żeśmy się nie zmieścili, bo tylko 50 osób mogło wejść. Więc chodzi o to, że pozostając w domu, żeby zachowywać się tak, właśnie dokładnie tak, jakbyśmy stali przed kościołem, w którym żeśmy się nie zmieścili. A więc nie gadamy, nie jemy lodów, nie oglądamy w tym czasie czegoś innego, nie gotujemy w tym czasie obiadu, przyklękamy w czasie podniesienia. A w czasie Komunii Świętej, kiedy jest ten moment, wzbudźmy sobie ten akt komunii duchowej, głębokie pragnienie przyjęcia Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, w różnych sytuacjach trudnych, przepraszam, się odwołam do sytuacji bardzo trudnej, ale do sytuacji chociażby polskich księży w Dachau czy świętego ojca Maksymiliana, nie mogli uczestniczyć w komunii, w Eucharystii sakramentalnej, ale osiągnęli świętość, bo pragnienie, głód było w nich tak wielkie.
Proszę księdza, kwestie czysto techniczne, posługi duszpasterskie, jak będzie wyglądać w najbliższych tygodniach, dniach, być może nawet miesiącach. To jest też czas już, no, nie kolędowania, ale niektóre parafie miały zwyczaj, że ta kolęda była całoroczna, nie tylko w tym krótkim okresie po świętach Bożego Narodzenia. Jak to się zmieni?
Wszelkie inicjatywy duszpasterskie niekonieczne zostały zawieszone, a więc wszelkie jakieś konferencje, spotkania, w tym momencie także wizyty kolędowe. Natomiast wizyty jedyne, jakie księża będą składać wiernym, to na zaproszenie wiernych, jeżeli trzeba będzie pójść do kogoś z komunią świętą, kogoś wyspowiadać, to jest to wpisane w nasz kapłański obowiązek, nawet gdyby to kosztowało narażenie życia księdza. Ksiądz musi pójść po prostu zwyczajnie z posługą sakramentalną, jeżeli rzeczywiście wierzy, że życie wieczne ma wartość większą niż jego życie doczesne. Życie wieczne mamy ratować za każdą cenę, tak jak lekarze ratują życie doczesne. Msze święte będą się odprawiać. Księża są zobowiązani przez biskupów, żeby wieczorem, niezależnie od wszystkiego, gromadzić się i odprawiać nabożeństwa pokutne, odmawiać różaniec. Życie religijne ma trwać, natomiast problem polega tylko na tym, że oczywiście kościoły będą otwarte, wierni mogą przyjść na chwilę adoracji, na chwilę modlitwy. Chodzi o to, żeby nie gromadziły się w kościołach tłumy, żeby uniknąć rozszerzania się tej pandemii. Natomiast nie chodzi o to, żeby wygaszać życie religijne. To jest również, może szczególnie dla tych, którzy przeżywają kwarantannę, pozostają w domach ze swoimi dziećmi. To jest również czas na to, żeby może w domu odprawić sobie razem, odmówić różaniec. Może odśpiewać razem gorzkie żale, może przeczytać fragment Biblii. Niech to nie będzie czas wymierania życia duchowego. Niech to będzie czas, może się okaże zostać czasem błogosławionym, bo nagle życie religijne odnowi się w rodzinach, a dotąd żeśmy scedowali praktycznie katechezę i wszystko inne na wyspecjalizowane ośrodki duszpasterskie. Katecheci katechizują, a rodzice czuli się z tego jak gdyby zwolnieni. W tej chwili, kiedy coraz więcej rodziców i dzieci pozostaje razem ze względu właśnie na tę sytuację, jaka jest, oby w tym czasie odnowiło się to, co powinno naturalnie istnieć w polskich rodzinach, a Kościół ma tutaj jedynie rolę pomocniczą, a nie wyręczającą rodziców.
To jeszcze na koniec może pytanie nietaktowne, ale wielu nurtujące. W Rzymie była taka chwila, taki czas, kiedy kościoły były zamknięte, potem zdaje się, został już z powrotem dla wiernych otworzone. O czym to świadczy, czego możemy się z tej włoskiej, rzymskiej lekcji nauczyć?
Proszę pana, nie ma co ukrywać, że w Rzymie, szczególnie na północy Rzymu, jest bardzo mocna masoneria. I przy okazji nawet takich wielkich tragedii okazuje się, że rozmaite siły usiłują upiec własne pieczenie. Na początku przecież pamiętamy, że zamknięto kościoły, a nie zamknięto dyskotek i pubów. O czym to świadczy, nie? Tak samo metro normalnie funkcjonowało, natomiast zamknięto kościoły w ogóle. Na szczęście tutaj, z tego co wiem, to była to nawet osobista decyzja. Najpierw był pewien bunt biskupów, którzy zauważyli niekonsekwencje tego wszystkiego, głównie arcybiskupa Wenecji, a potem była osobista interwencja Ojca Świętego, że tu nie chodzi o to, żeby zupełnie zamknąć wszystko, wyłączyć się z posługi duszpasterskiej. I rzeczywiście kościoły Rzymu są w tej chwili otwarte. To w gruncie rzeczy świadczy o tym, że nawet w sytuacjach trudnych są ludzie, którzy usiłują wykorzystać to do marginalizacji Kościoła. Jeżeli sami nie wierzą, to jest niejako ich problem. Natomiast ludzie wierzący potrzebują wtedy także wsparcia, ratunku i my wierzymy. To nie jest kwestia, że dzisiaj się ta wiara pojawiła. Kościół w swoich tysiącleciach, dwóch, niejednokrotnie przechodził przez rozmaite pandemie, zarazy i inne dramaty. I akurat wierzymy, że jeżeli nawet nie negując i nie umniejszając wartości pracy i poświęcenia lekarzy, to jednak Bóg daje ratunek, Bóg daje ocalenie, a życie wieczne jest ważniejsze dla nas i potwierdzajmy to naszym postępowaniem, niż nawet zdrowie ciała.
Ksiądz Henryk Zieliński był gościem Poranka Wnet. Wielkie Bóg zapłać, proszę księdza.
Dziękuję bardzo.
8:45 na zegarach, to my na chwilę Także, no może mamy tą chwilę na spokojniejszą muzykę. Farbenlehre, piosenka rozkołysanka. Pandemia, pandemia, ale pewna tradycja musi być utrzymana i przy telefonie jak raz na jakiś czas, chyba telefonicznie po raz pierwszy, Andrzej Halicki, europoseł Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Chyba po raz pierwszy, dzień dobry.
Tak.
Ale takie czasy, że musimy korzystać
z telefonu.
Z innych, tak jest.
Mija się smutno, bo
komunikacji niż bezpośrednich spotkań.
Sam z realizatorem Darkiem siedzimy i dzwonimy w świat. Panie pośle, jak to wygląda pandemia w wymiarze europejskim, w wymiarze polskim, jak to wygląda pana oczami?
No ja uważam, że te działania ostre i takie restrykcyjne, jeżeli chodzi o te działania, które podjął rząd polski w ostatnich dniach, są właściwe i tutaj z dużym zadowoleniem może złe słowo, ale jestem pod wrażeniem też takiej odpowiedzialności ze strony polskiego społeczeństwa, bo widać, że stosujemy się do tych rygorów, kwarantanna, ta ogólna kwarantanna społeczna. No już trwa drugi, trzeci dzień, prawda, ale widać, że z tym rygorem no potrafimy jak zwykle jako społeczeństwo w sytuacjach trudnych okazać taką zarówno solidarność, te akcje sąsiedzkiej pomocy, empatia wobec starszych, szukanie dróg pomocy sobie, no to jest coś pozytywnego, co zawsze w chwilach trudnych gdzieś charakteryzowało polskie społeczeństwo w tych najbardziej dramatycznych sytuacjach. Solidarność zawsze sobie okazywaliśmy.
Chwile są trudne, pytanie, bo przerwę panu posłowi, bo mamy informację z ostatnich minut. 25 nowych przypadków łącznie, to jest 150 w Polsce. O tym też mówił minister Szumowski, że to będzie w tych dniach bardzo gwałtownie przyrastać.
No, tak jest, to jest ten przyrost, który można nawet szacować w tej chwili, jak ta krzywa będzie rosła. No wszystko zależy oczywiście. Ja tu nie skupiałbym się na statystyce, bo ona jest zawodna, można różnie interpretować. No ale fakt jest faktem, że mamy do czynienia z pandemią właśnie o wymiarze globalnym i Europa jest dzisiaj no bardzo zagrożona ze względu na naszą mobilność, na charakter, na sposób, w jaki żyjemy. I trzeba tutaj poddać się tym wszystkim rygorom, od których zacząłem.
Jeszcze przejdziemy do spraw ogólniejszych, ale trochę polityki, no bo politykiem pan jako żywo jest. Tuż później 8, kilkanaście minut temu na antenie Radia Wnet profesor Andrzej Zybertowicz powiedział, że być może warto, aby dyskusję nad tym, czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem w pierwszej kadencji, czy należy mu się reelekcja, czy nie, warto taką dyskusję przełożyć, a tym samym wybory na inny czas.
Ale ja się z tym zgadzam całkowicie i też uważam, że po pierwsze no nie ma kampanii w tej chwili i w sposób oczywisty nie wyobrażam sobie jej prowadzenia. No ale też nie wyobrażam sobie warunków do przeprowadzenia samych wyborów. No gdyby rzeczywiście ten scenariusz, no nie chcę go nazywać czarnym, bo to takie katastrofalne wtedy przewidywania, ale jednak no przecież realnym trwałby kilka najbliższych tygodni, a może nawet dłużej. No musimy być na to przygotowani i myślę, że no, mówię dzisiaj o warunkach prowadzenia kampanii i utrzymania tej daty 10 maja jest w ogóle czymś, co nie powinno mieć miejsca.
Sama kampania, wiele osób zarzuca Platformie, że nie zachowuje się odpowiedzialnie, tak jak Lewica zachowuje się odpowiedzialnie. Jeżeli ma jakieś problemy, to czy zastrzeżenia do polityki własnej, to często to wysyła kanałami nieoficjalnymi. Platforma czasami dając informacje nieprawdziwe w internecie. No, niektórzy politycy pana partii stara się krytykować rząd publicznie.
Nie wiem, o czym pan mówi teraz, o wiadomościach nieprawdziwych, ale musiałby pan sprecyzować to pytanie,
już
bo też nie wiem, na czym polega różnica
pierwszy
między
przykład,
Lewicą. No,
najnowszy tak. Z brzegu, pani posłanka Hartwig, która sugeruje i wielu innych posłów Platformy, że chociażby osoba, z którą się spotkał Andrzej Duda, to podstawiony działacz PiSu, podczas ten działacz PiSu jest działaczem PiSu, jest także lekarzem, który jeździ karetką, takie podgrzewanie atmosfery, no w tym wypadku na informacji w ogóle nieprawdziwej.
No mówi pan pan o sytuacji, o która miała miejsce w Garwolinie, tak, ale przyzna pan, że to nie to jest problemem. Problemem jest chyba to, czy można prowadzić kampanię w tych czasach, no, gdzie wszyscy powinniśmy być w domu. Wydaje się, że zostać w domu i świecić przykładem powinien także prezydent w takich chwilach, a nie robić sztuczne odprawy w miejscu, w którym pewnie niewiele mógł decyzji podjąć, bo przecież nie podejmuje ich. Więc ja myślę, że zostawiając na boku to oskarżenie, o którym pan, którego pan zaczął, bo nikt nie ma intencji wprowadzania do publicznego obiegu informacji nieprawdziwych, zwłaszcza, że mogę mówić o fake newsach, które rzeczywiście się w sieci dosyć mocno w pewnym momencie rozpowszechniły i tu akurat nie. I to akurat strona przeciwna była były osobami rozprowadzającymi je, myślę o kwestiach europejskich, to będziemy mieli w sieci również oprócz bardzo dobrych przekazów mobilizujących, informujących o tych o charakterze społecznym, pomocowym i tak dalej, będziemy mieli też informacje no, o charakterze dezinformacyjnym, ale to dlatego trzeba być roztropnym i nie puszczać wszystkiego ślepo, bez sprawdzenia. To jest kwestia też charakteru sieci.
A nie czuje pan poseł jednak różnicy w tym, co robi Lewica, tym, co robi Koalicja Obywatelska, że jednak Lewica no, w tej kryzysowej sytuacji nie to, że stoi przy rządzie, ale staje się nie krytykować i nie wytwarzać atmosfery paniki. Policja na przykład, to jest 14 marca, która dementuje informację lubuskiej platformy, która na oficjalnym koncie napisała, że policjanci nie chcą pracować, uciekają na L4. Policja Polska mówi to fake news, nie ma takich przypadków, policjanci pracują sumiennie, nikt się nie uchyla od obowiązków. Na ten post Policji Polskiej oficjalnej konty Platforma Obywatelska zablokowała na Twitterze.
I chwała wszystkim policjantom, chwała wszystkim służbom, chwała lekarzom przede wszystkim i ich ofiarnej pracy i to przecież nie ulega wątpliwości. Myślę, że wszyscy jesteśmy razem, zwłaszcza, że te działania rządu, od czego zacząłem, wspieramy, popieramy. Pytań jest znacznie więcej i myślę, że o to mógłby pan zapytać, jeżeli chodzi o kwestię różnicy zdań. Mamy już od grudnia kilka miesięcy rzeczywiście epidemii, która no, w różnych krajach, której problem jest rozwiązywany różnie. I to już można rzeczywiście porównywać działania poszczególnych państw, z których można wyciągać daleko idące wnioski, nawet bardzo daleko idące wnioski, no bo to jest kwestia rzeczywiście pewnego podejścia, które później okazuje się mniej lub bardziej skuteczne. Będziemy mieli przykłady chiński, no to ten najdłuższy, prawda, no bo stąd wszystko się zaczęło, ale innych państw typu Tajwan, Korea, czy też państwa europejskie, żeby być bliżej model włoski, niektórzy to nazywają, czy niemiecki.
I no teraz, jest ten model Wielkiej Brytanii najbardziej, staje się szokujący.
Tak, tak. I to brytyjskie podejście, czyli to najmniej, można powiedzieć, że najmniej zorganizowane, tak? Najbardziej i otwarte.
Pana posła zdaniem, który model jest najlepszy, z którego my jako Polacy, jako polski rząd, jako polskie społeczeństwo powinniśmy brać przykład?
My wielokrotnie mówiliśmy, że te restrykcyjne i dosyć twarde podejście, ale także związane z eliminowaniem czy ograniczaniem rozprzestrzeniania się epidemii, a więc bardzo mocnym monitorowaniem i diagnozowaniem jest najbardziej właściwym i że trzeba być przygotowanym na to, że Polska będzie również miała z tym problem. To był czas jeszcze lutego, kiedy Włochy stały się tym ogniskiem w Europie. I dziś takie działania są prowadzone z jednym może elementem, który chyba powinien być jednak inaczej organizowany, myślę o powszechności, znaczy o skali prowadzonych testów, bo to nie chodzi o badanie każdego, ale jednak również młodzi ludzie są osobami, które bez objawów, prawda, mogą zarażać i tak dalej. Będziemy mieli możemy mieć na ten temat długą dyskusję. O tym mówią też epidemiolodzy, o tym mówią specjaliści, ale nikt nie neguje dzisiejszych działań.
Panie pośle, to jeszcze to trochę tematów mniej politycznych.
Mówię o tych związanych z kwarantanną, z koniecznością ograniczenia kontaktu, zostawania w domu i tak dalej.
Unia Europejska, bo pan przedstawiony tak. Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, wiele rządów włoski szczególnie krytykuje Komisję Europejską za brak działań. Wczoraj wystąpiła szefowa Komisji Europejskiej, mówiąc, że teraz Europa włączy się w ten system aktywnych zamówień.
Nie teraz, jak pan bo to jest nieprawda. Oceni? No właśnie i tu proszę o rzetelność. Nie teraz, bo jeżeli chodzi o kwestię tej epidemii, a pandemii właściwie można powiedzieć, bo ma charakter globalny właśnie, to działania zostały podjęte już 2 miesiące temu, bardzo konkretne, w których niestety polski rząd nie uczestniczył, choć były zapytania do polskiego rządu właśnie na temat maseczek, ochronnych ubrań, gogli, testów także. Te pierwsze zakupy wspólne, a prowadzącą informację ze strony Komisji Europejskiej jest pani Stella Kyriakides. Ona również takie informacje przekazywała na forum parlamentu. One zostały już zakończone. Teraz mamy drugą procedurę przetargową dotyczącą respiratorów. Te zamówienia idą w tysiące. Z zeszłego tygodnia informacja, że nie ma na tej liście jeszcze polskich zamówień. Dzisiaj na pewno będzie już zamknięcie tej procedury. Pytanie, czy polski rząd zamawia? To takich pytań jest wiele, a najważniejsze są środki. Miliard, ponad 100 tysięcy euro jest na koncie polskiego rządu. Te środki można używać bez zbędnych procedur na najbardziej priorytetowe kwestie związane z walką z epidemią.
Jeszcze na koniec muszę...
To jest realna pomoc.
Panie pośle,
jeżeli chodzi o przyszłe środki, to ponad 7,5 miliarda.
Goni nas czas, a jeszcze jedno pytanie muszę
dopiero teraz reaguje.
Zadać do byłego ministra cyfryzacji. Jak będzie wyglądać praca cyfrowa? Jak pana zdaniem zmieni się gospodarka po pandemii?
Oj, zmieni się bardzo. To nie wrócimy już do tych czasów, które były przed epidemią. Myślę, że zmieni się bardzo i gospodarka, i sposób pracy, i sposób działania, i komunikacji. No to pewnie otwieramy bardzo długą dyskusję, ale myślę, że o tym będziemy rozmawiać za parę miesięcy. Dziś musimy opanować sytuację dramatyczną, kryzysową i tutaj musimy być solidarni. I proszę naprawdę nie szukać dziury tam, gdzie jej nie ma.
To konkluzja, panie pośle. Platforma w tej sytuacji jest rządem solidarnym.
Ze wszystkimi Polakami jesteśmy solidarni i oczywiście w tym wypadku wspieramy także te działania rządu, które są niezbędne do podjęcia.
Powiedział Andrzej Halicki, europoseł Platformy
Obywatelskiej. I apeluję o przyłączanie się także do działań wspólnych europejskich, bo niepokoi mnie ten sygnał, że nie uczestniczymy w tych wspólnych zamówieniach. A myślę, że warto.
Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję.
Proszę trzymać się w zdrowiu i nie zakażać.
Nawzajem również. Nawzajem jestem w domu, tak. Podlegamy tej kwarantannie także jako osoba często jeżdżąca, tym bardziej mam świadomość, że muszę być tutaj też ostrożny.
Kto może, niech zostanie w domu. Andrzej Halicki był gościem Poranka Wnet w połączeniu telefonicznym, bo dzisiaj wszystkie wywiady są telefoniczne poza przeglądami prasy.